To jest godzina 9:39 i teraz może posłuchajmy, co powiedziała pani profesor Leokadia Oręziak na temat przygotowywanej takiej nowej zasady zbierania na nasze przyszłe emerytury.
Zatem będzie to system, który pochłonie, jeśli tak wejdzie w takiej postaci, jakiej się planuje, naprawdę bardzo duże środki finansowe od pracowników, pracodawców i państwa i właściwie nie daje on żadnych gwarancji, że tutaj będzie z tego jakaś emerytura. Właściwie tak naprawdę nawet to się nie nazywa pracownicze plany emerytalne, tylko kapitałowe. Więc tutaj emerytury tutaj są, tylko tak nawiązuje się do nich zupełnie w jakimś omówieniu, bo w samej ustawie to nic o emeryturach się nie mówi. Te pieniądze będą do wzięcia dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli mówiąc krótko, przez, powiedzmy, jak młody człowiek dzisiaj pójdzie do pracy, przez ponad 40 lat instytucje finansowe będą mieć jego pieniądze, a potem jeszcze mogą mieć przez co najmniej 10 lat, więc pół wieku po, powiedzmy, posiadaniach pieniędzy i narażania ich na ogromne ryzyko. Trzeba podkreślić, że jest to system, w którym całe koszty i ryzyko spadają na pracownika i na tego przyszłego emeryta. No i koszty oczywiście ponosi państwo, czyli tak naprawdę my wszyscy. Natomiast żeby spytać, żeby powiedzieć, kto na tym zyskuje, no to oczywiście ci, którzy działają na rynku finansowym, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wszyscy gracze po prostu i elity z nimi powiązane, no bardzo czekają na ten system, bardzo liczą na to, że ogromne pieniądze będą płynąć na rynek finansowy, a oni będą sobie od tego pobierać opłaty, te towarzystwa funduszy inwestycyjnych, bo to one będą zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi. I towarzyszy temu bardzo dużo pięknych haseł, tak, twórcy tutaj tego pomysłu wskazują, że to ma podnieść stopy oszczędności Polaków, przełożyć się na inwestycje i w ogóle służyć rozwojowi naszego kraju. Więc nie ma żadnych automatycznych mechanizmów, które by pozwoliły na to, że te ogromne pieniądze dadzą coś pożytecznego. Nie jest wykluczone oczywiście, że jakieś tam firmy z tego powodu będą mogły więcej zainwestować, ale praktyka jest taka, że to, co zainwestuje się na tym, czy co pracownicze plany kapitałowe zainwestują na rynku finansowym, no to będzie ulokowane albo w akcjach, albo w obligacjach. I teraz jeśli chodzi o obligacje, no to mogą być obligacje firm albo obligacje skarbowe. I tutaj pewnie rządzący liczą na to, że nawet duża część tych pieniędzy zostanie ulokowana w obligacjach skarbowych, czyli właściwie tak naprawdę oceniając to rozwiązanie, można powiedzieć, że z pensji pracowniczych pieniądze trafią do budżetu państwa za pośrednictwem instytucji finansowych, które sobie, można tak obrazowo powiedzieć, skasują procent od tego. Planuje się obowiązkowo zapisać do tych planów kapitałowych i kto będzie wiedział, kto zdecyduje się, kto nie zapomni o tym, to się z tego wypisze. Powiedzmy, cała kalkulacja tu jest oparta na tym, że przy takim automatycznym zapisie wielu ludzi nie zdecyduje się na to, żeby się z tego wypisać, bo można się wypisać z tego, natomiast nie zdecyduje się z wielu względów. Na samym początku nie wypisze się z tego, ponieważ może niektórzy będą chcieli zobaczyć, a jak to wygląda, tak? Będą może chcieli dostać tą składkę powitalną i dopłatę roczną, bo to są takie przynęty, które mają zachęcić ludzi do tego, żeby w tym systemie pozostali. A potem, powiedzmy, niektórzy też nie będą się wypisywać z tego, bo by musieli właśnie oddać te korzyści w postaci z finansów publicznych płynące w postaci składki powitalnej i dopłat rocznych, więc to ma za zadanie ludzi przytrzymać. Poza tym nawet jak ktoś się złoży oświadczenie, że się wypisuje, czyli nie chce w tym systemie uczestniczyć, to co 2 lata i tak zostanie do niego automatycznie zapisany i jak się wtedy nie wypisze, no to będą składki pobierane. Więc bym powiedziała, że to trudno nazwać systemem dobrowolnym.
Jest godzina 9:34. Gościem Poranka Wnet, powiedziałem, która jest godzina już?
9.34.
Ja już 35, Poranek Wnet, 23 lutego. Joanna Modzelewska w studio.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani. To co się dzieje z naszymi dwoma ustawami? Pierwsza to jest ustawa reprywatyzacyjna. Gdzie ona trafiła? Co się z nią stało? Jakie są jej dalsze losy?
Całe szczęście być może trafi do kosza. Ja od początku tę ustawę krytykowałam. Uważam, że ona jest zła. Rozwiązania w niej są niestety nie najlepsze. Więc smutne to, że trzeba było aż tak dużej afery międzynarodowej, żeby z tej ustawy się wycofywać. Mam nadzieję, że ona nie będzie kontynuowana w tym kształcie, który jest. Ja przypomnę, że cały czas istnieje w zakresie Warszawy, na razie mówię, istnieje coś takiego jak dekret Bieruta, który jest obowiązującym aktem prawnym, który mówi o tym, że powinny do niego być przepisy wykonawcze. Do tej pory one nie zostały wydane. Wszystko przed naszymi ustawodawcami.
Przepisy wykonawcze do dekretu?
Do dekretu Bieruta. Tam miały przez 70 lat nie wydano przepisów wykonawczych w zakresie właśnie rozliczeń z osobami, które zostały wywłaszczone z majątków. Więc to jest jakby jedna rzecz. Te przepisy, które były zaprojektowane i firmowane przez pana Jakiego, a pisane przez pana Zaradkiewicza, na przykład przewidywały coś takiego, jak to, że jeżeli nie ma dokumentów do danej nieruchomości, to wystarczy trzech świadków, którzy zaświadczą, że ten ktoś tą nieruchomość posiadał. No, według mnie to jest dalece korupcjogenne i niesie za sobą bardzo poważne ryzyko, więc cieszy mnie, że ta ustawa nie przeszła. Jeżeli chodzi o to, co będzie dalej się działo z ustawą, zobaczymy. Jeżeli chodzi o kwestie ziemian, to oni tak samo z tym, że tak samo mają temat niezałatwiony, bo ziemianie są najbardziej ze wszystkich poszkodowani. I dla ziemian, z tego co wiem, to ruch Kukiza przygotowuje alternatywny projekt do tego, co stworzył pan Jaki, z tym, że tam jest mowa o tym, żeby dostawali 20%. I dla mnie niezwykle niezrozumiałe jest to, dlaczego państwo polskie na przykład zaburzanom wypłaca 20%, a nie upomni się o kwestie reparacji od strony wschodniej, czy to rosyjskiej, czy jakiejś innej. To by było niezwykle istotne. I to, co również jest bardzo istotne, to, żeby rozdzielić kwestię Warszawy, która została zupełnie inaczej potraktowana niż cała Polska. Więc tego nie da się wrzucić w jedną ustawę. Ten tok myślenia był fatalny i być może też jakby zwróciłabym uwagę na jedną ważną rzecz, że w tym dialogu, który toczył się w tym czasie, nie było w ogóle głosu prawowitych właścicieli. Był głos w zakresie afer dzikiej reprywatyzacji. Mamy bardzo mało czasu, więc chyba nie będę mogła zagłębić się w tą kwestię, ale ja na ten temat bardzo często mówiłam. Mamy głos lokatorów, nie ma głosu właścicieli. Nie mówi się na przykład o tym, że bardzo często jak prawowity właściciel się pojawiał, to lokatorzy, tak jak na ostatniej komisji Patryka Jakiego, tej komisji weryfikacyjnej, oni jak mówili o mieszkaniach, zaznaczam, kwaterunkowych, to jest moje mieszkanie. To nie jest tego człowieka mieszkanie, on ma prawo do mieszkania. To jest zupełnie co innego. To na tej zasadzie, gdyby teraz ktoś z nas stał się bezdomnym i został zakwaterowany u rodziny pana Kulczyka, i po jakimś czasie by stwierdził, no ale przecież to jest moje, bo ja tu mieszkam. Więc tutaj jakby ta retoryka jest fatalna i podtrzymuje się tą retorykę, natomiast nie przedstawia się przypadków właścicieli, którzy przez mieszkańców byli również źle traktowani, dlatego bo ci mieszkańcy traktowali ich jako tego, który im to zabierze i nie będą sobie mogli wykupić na przykład z jakimś tam upustem za 5 czy 10%.
A czy poznała pani takiego króla Salomona, który potrafi zapisać w jakiejś ustawie problemy reprywatyzacji, ustawie warszawskiej, ustawie ogólnopolskiej? Czy jest ktoś taki?
Króla Salomona tutaj na pewno nie ma, natomiast gdyby zebrać wszystkie środowiska i gdyby stworzyć tak zwany okrągły stół, ale uczciwy okrągły stół, a nie tak jak powiedziałam, że tutaj w całym dyskursie zostali kompletnie wykluczeni prawowici właściciele. Więc jeżeli doprowadzi się do tego, żeby porozmawiać z tymi osobami i zrobić to, o czym ja za każdym razem powtarzam, w kwestii dzikiej reprywatyzacji, jeżeli Skarb Państwa to rozliczy, to będzie ogrom nieruchomości, z których można spłacić prawowitych, ale uprawnionych do tego,
czyli
żeby odzyskać.
Krótko mówiąc, jesteśmy na początku drogi. Nie przesunął się ten ślimak ani
absolutnie
o jeden
nie.
centymetr.
Nie przesunął się.
Co w takim, a może się w ogóle nie przesunąć nigdy?
No, ja się cały czas zastanawiam w ogóle, czemu to służyło, bo proszę zauważyć, jak drogi jest czas antenowy. Od 2015 roku praktycznie komisja weryfikacyjna i te sprawy reprywatyzacyjne. Ja mówiłam znacznie wcześniej na antenie też tutaj Radia Wnet, że ten problem jest poważny, a to jest niezwykle istotne, że dopiero od 2005 stwierdzono, że ten problem faktycznie jest istotny, ale gdyby zliczyć czas antenowy telewizji polskiej chociażby, na ile to się przekłada, no powiem brutalnie, z tego co można by z reklam za ten czas zarobić, można by wiele roszczeń spłacić.
To nie jest takie proste. Czas antenowy nie przekłada się od razu na reklamę, a poza tym komisja jest bardzo ciekawa. To znaczy, to są ciekawe emocje. To jest coś, co ludzie lubią oglądać, także się cieszy powodzeniem i może nawet większym i większe emocje
niż
budzi
reklamy.
Na pewno niż reklamy, ale niż igrzyska olimpijskie, których nie oglądamy. Ale w każdym razie jest tak. Wiemy, jaki jest problem, wiemy, że nie potrafimy go rozwiązać, to może ktoś z zewnątrz nam pomoże rozwiązać ten
nie
problem.
Nie jest potrzebny ktoś z zewnątrz.
Nie?
Nie jest potrzebny ktoś z zewnątrz. Ministerstwo Sprawiedliwości musi zacząć rozmawiać z właścicielami. Dlatego, bo to są dwie strony. Jeżeli ministerstwo będzie rozmawiało tylko i wyłącznie ze stroną lokatorów, pomijając stronę właścicieli, to patologia będzie trwała dalej.
Ale to jest niepolityczne. Właścicieli jest mniej niż tych, którzy właścicielami nie są, w związku z powyższym.
Ale ja przypomnę, że nazwa partii rządzącej to Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość nie zawsze jest polityczna.
Ale to właśnie i to jest pytanie. Nawet był tekst Bronisława Wilsztajna. Nie wiem, czy pani czytała, tak, to trochę broniący ustawy jakiego, w którym mówi, no dobrze, święte prawo własności, ale nie przesadzajmy, tak? Taki jest ten, no bo
ale
dokąd...
tutaj póki co poszkodowanymi są właśnie właściciele. No, nie lokatorzy. Lokatorzy mają
nie,
tak
ja wiem,
dobrze
ale święte
swoim...
prawo własności, ale nie przesadzajmy. Znaczy, do którego stopnia mamy i do którego momentu reprywatyzować? Bo czyja jest ziemia tak na dobrą sprawę? To jest pytanie filozoficzne, już nie do prawnika, ale czyja jest ziemia?
Powiem tak, gdyby się okazało, że ma pan, że pana przodkiem ileś pokoleń wstecz był jakiś król i przez ileś pokoleń nie były przeprowadzane postępowania spadkowe, a teraz by na przykład pan stwierdził, a ja sobie jednak przeprowadzę to postępowanie spadkowe, to dajmy na to po 300 latach również ma pan prawo do dziedziczenia.
Ale przecież to byśmy doprowadzili do zupełnego
ale trzeba
obłędu.
Właśnie być uprawnionym.
Ale wszyscy, bo jeżeli jesteśmy dziećmi Adama i Ewy, to wszyscy mamy prawo do dziedziczenia całości. No bo oni byli jedynymi.
Aj, bo to
mieli...
zaraz wejdziemy w naród wybrany. proszę sobie przypomnieć, dzisiaj bądź wczoraj, chyba dzisiaj, jest rocznica z dzienniczka Faustyny, gdzie w jej objawieniach nie mniej, nie więcej, tylko ona powiedziała, że z narodu polskiego wyjdzie iskra, która zapoczątkuje przyjście ostateczne. Więc możemy i rozmawiać w taki sposób i możemy przejść. Bardzo dobry dzisiaj tekst właśnie czytałam na ten temat, który pokazuje, że ta dyskusja może prowadzić znacznie głębiej, a mianowicie, który naród w rzeczywistości jest wybrany. Więc ja bym nie szła tym tokiem, bo to jest bardzo ryzykowne.
To pójdziemy w takim razie innym tokiem. Ryszard Florek jest przy telefonie, właściciel wielkiej firmy Fakro. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Który zaprosił i ludzi przemysłu, i dziennikarzy do Muszyny po to, żeby opowiedzieć i powiedzieć, w jakim miejscu jest polska gospodarka. Jak jest z Muszyny? Jaka iskra wyjdzie z Muszyny?
To się dopiero okaże. Myślę, że pogoda jest piękna, mrozik i atmosfera do dyskusji będzie też ciekawa. No, przedsiębiorcy i dziennikarze i politycy będą debatować nad tym, no, co zrobić, żeby polska gospodarka rosła, żeby Polacy za 10 lat zarabiali przynajmniej dwukrotnie, przynajmniej średnią europejską. Dlatego też no, próbujemy wymieniać swoje doświadczenia. Próbujemy, przedsiębiorcy chcą tutaj zaproponować parę ciekawych rozwiązań, które mam nadzieję no, politycy to zaakceptują. Mamy nas na konferencji dwóch wiceministrów finansów, więc myślę, że tutaj dużo będzie debaty o podatkach, dużo będzie debaty o równych szansach konkurowania w Unii Europejskiej. Także tutaj wiele ciekawych tematów jest przewidzianych na dyskusji na tej konferencji.
A ja pomyślałem sobie, że podwyższenie podatków powinno być tylko po referendum. Tylko w takim wypadku mógłby rząd podwyższać podatki, jeżeli w referendum by się obywatele na to zgodzili. Co pan o tym sądzi?
No ale ja myślę, że jeśli przedsiębiorcy się zgodzą na podwyższenie podatków, to co, to rząd ma tego nie zrobić?
A jeśli się zgodzą, to
ja
się...
Ja mam na myśli o podwyższeniu podatku CIT, ale żeby CIT był płacony tylko od konsumpcji. Bo dzisiaj jest taka sytuacja, kiedy ja na przykład w swojej firmie chcę zatrudnić pracownika, to muszę najpierw zapłacić 100 tysięcy kary. Czy to jest element motywacyjny do tego, żeby przedsiębiorca rozwijał firmę i rozwijał kraj, rozwijał gospodarkę i zatrudniał ludzi? Więc chodzi o to, żeby stworzyć taki mechanizm, prawda, żeby podatek był płacony wtedy, kiedy przedsiębiorca wyciąga pieniądze z firmy na konsumpcję. Dopóki te pieniądze są we firmie, dopóki one służą rozwojowi firmy, rozwojowi zatrudnianiu pracowników, prawda, rozwojowi gospodarki, no to po co karać za to przedsiębiorcę? Ja myślę, dzisiaj właśnie będziemy nawet próbować taki sondaż przeprowadzić, czy przedsiębiorcy zaakceptowaliby takie rozwiązanie, nawet jeśli by ten CIT został podniesiony na przykład do 25%. Bo wtedy ci, którzy inwestują, rozwijają swoje firmy, płaciliby podatek dopiero wtedy, kiedy go wyciągną. Powiedzmy, ja wtedy, ponieważ w naszej firmie wspólnicy nigdy nie pobrali dywidendy, więc, bo zawsze każdą złotówkę inwestujemy, prawda? I wiele jest takich polskich firm, które właśnie w ten sposób rozwijają swoje firmy, wszystkie zarobione środki inwestują w swoje firmy po prostu, a jeszcze oprócz tego muszą płacić karę w postaci podatków w tej chwili. No, czy to nie byłoby dobre rozwiązanie? Właśnie na ten temat to będzie jednym z punktów dyskusji w czasie konferencji.
Byłoby pewno dobrym rozwiązaniem. Łukasz Jankowski jedzie na konferencję, więc ciąg dalszy tej rozmowy będzie w następnym Kurierze Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Ryszard Florek był gościem Poranka Wnet. Dobrych, będzie pan na saneczkach jeździł?
Oczywiście konferencja jest poprzeplatana, prawda, ruchem na świeżym powietrzu. Są zawody dziennikarzy, przedsiębiorców, są zawody na sankach, są zawody na nartach. No i każda wolna chwila przeznaczona na konferencję, również jadąc na wyciągu, prawda, również jadąc specjalnym pojeździe wywożącym saneczkarzy na górę.
Ponieważ życie społeczne to jest też kwestia kompromisów, to teraz zadam ważne pytanie. Czy pije pan gorzką herbatę?
Tak, tak.
To taki... ja piję,
niestety muszę ograniczać cukier.
Ja piję słodką kawę, ale przeniosę się do tych, którzy piją gorzką, bo i profesor Nowak pije gorzką herbatę i pan, czyli taki klub ludzi pijących gorzką herbatę, możemy stworzyć i razem z nim rozmaite rzeczy. A może i pani Joanna przystąpi, Modzelewska, do klubu pijących gorzką herbatę?
Jeżeli jest owocowa, to tak.
Jest owocowa i czarna. Ryszard Florek był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za krótką rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Na zegarze godzina 9:49, a więc...